Dzisiejszym tematem jest miłość Boża. Miłość to słowo, które w obecnych czasach jest bardzo często używane i nadużywane. Ogromna ilość piosenek powstała, aby śpiewać o miłości. Podobnie też wiele filmów, powieści czy sztuk teatralnych już od starożytności powstawało na temat miłości. W wielu przypadkach używa się słowa miłość zamiast innych słów, na przykład zauroczenie, namiętność, pożądanie, seks czy zakochanie. Mówi się, że to miłość, a po kilku tygodniach czy miesiącach te osoby nie chcą się znać. Albo jak często się zdarza, że chłopak kocha dziewczynę, bo jest piękna, bo może się nią pochwalić przed innymi, podobnie i dziewczyna, bo jej chłopak jest wysportowany czy inteligentny. Rodzice mówią, że kochają dziecko, bo jest grzeczne, bo się dobrze uczy, nie sprawia kłopotów. Miłość ludzka jest w wielu przypadkach warunkowa, właśnie taka. Kocham, bo. A Bóg, jak kocha Bóg, jaka jest Jego miłość? Postarajmy się dzisiaj zastanowić nad tym, czym jest miłość i jak Bóg przejawia swoją miłość. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg stworzył całą ziemię, wszelkie rośliny zielone, wody, które zaroiły się istotami żywymi. Ptactwo latało nad ziemią, a ziemia wydała żywe istoty różnego rodzaju. Bydło, zwierzęta pełzające i dzikie. A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Pewien teolog porównał, że Bóg zachowuje się tu jak oblubieniec, który przygotował wspaniałe dary dla oblubienicy, ale sam się ukrywa, bo nie chce, aby czuła się przymuszona albo patrzyła tylko na dary, a nie odkryła ich dawcy. Chce, aby po zobaczeniu darów chciała odszukać ich dawcę. Pragnie odwzajemnionej miłości, takiej czystej, nieskażonej interesownością. Niestety zamiast odwzajemnienia miłości ze strony człowieka jest chęć zajęcia miejsca dawcy. Pierwsi ludzie nie patrzą na szatana, który skrył się pod postacią węża, jako na wroga, który nic im nie darował, ale usłuchali jego kłamliwej obietnicy, że będą jak Bóg. W tej sytuacji popatrzmy na Boga jako na wielkiego odrzuconego. On, który wszystko dobrze uczynił dobre, jak mówi Pismo, i oddał to ludziom, aby tym zarządzali, nie tylko nie spotkał się z ich miłością i wdzięcznością, ale doznał sytuacji, w której obdarowani chcieli go okraść z jego pozycji, usunąć i zająć jego miejsce. Z pewnością porównanie, które teraz chcę powiedzieć, jest blade w stosunku do obrazy, jaką doznał Bóg. Ale przypomnijcie sobie, jak to było bolesne, kiedy w młodym wieku zakochaliśmy się w kimś i nie spotkaliśmy się z wzajemnością. Zostaliśmy odrzuceni lub nawet wykorzystani. To bardzo bolesne uczucie. Więc jak bolesne było odrzucenie tego Bożego obdarowania przez pierwszych rodziców. Jakie to było bolesne. Co w takiej sytuacji odrzucenia robi człowiek? Albo stara się zemścić, albo przynajmniej całkowicie zrywa relacje z tą osobą, czy z tymi osobami, które go odrzuciły lub skrzywdziły. Czy Bóg czeka na przeprosiny, na zadośćuczynienie ze strony człowieka, aby te relacje naprawić? Nie. Bóg, który pragnie, aby człowiek mógł żyć z Nim na wieczność, przygotowuje plan naprawczy, który nazywamy planem zbawienia. Można powiedzieć, że Bóg pierwszy wyciąga rękę do człowieka. To Bóg wyszukuje Abrama i zawiera z nim przymierze, daje mu nowe imię. Bóg wciąż nas zadziwia. Pokazuje, że jest Bogiem tego, co po ludzku niemożliwe. Nie wyszukuje młodego człowieka, któremu mówi, że jego potomstwo zaludni ziemię. Abraham ma 90 lat, gdy otrzymuje obietnicę. Mijają lata, a potomka wciąż nie ma. I mimo, że jest nazywany ojcem wiary, to nie czeka cierpliwie, aby ziściła się Boża obietnica, ale zgadza się na plan żony i ma potomka z jej służącą. Czy w tej sytuacji Bóg odwrócił się od Abrahama, że mu nie wierzy, że brakuje mu cierpliwości i zaufania, że Sara, choć jest stara, to może urodzić dziecko? Nie, Bóg chce pokazać, że On jest Bogiem rzeczy niemożliwych według ludzkiego rozumienia. Żeby zobaczyli te cuda w swoim życiu, uwierzyli i zaufali, że jest Bogiem wszechmogącym, że jak powie anioł do Maryi, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Podobnie dzieje się, gdy Bóg wyprowadza Izraelitów z Egiptu. Niektórzy twierdzą, że było ich 600 tysięcy, niektórzy mówią, że samych mężczyzn było 600 tysięcy, no ale przyjmijmy, że było 600 tysięcy. Kiedy Egipcjanie zaczęli ich gonić, zdarzył się cud. Morze się rozstąpiło i synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. To nie było kilka metrów przestrzeni wolnej od wody. To było bardzo szerokie przejście dla 600 tysięcy ludzi, którzy musieli to pokonać w ciągu nocy. Doznali wielkiego cudu. I co zrobili? Zaśpiewali na cześć Boga pieśń chwały, kiedy zdali sobie sprawę z tego, co się stało. Ale to wielbienie Boga za ich cudowne ocalenie i za to, że przestali być niewolnikami, trwało bardzo krótko. Chociaż na własne oczy zobaczyli moc Boga, to już po kilku dniach się zbuntowali, że nie mają co jeść. Bóg, który jest bardzo cierpliwy i łaskawy, zsyła im każdego ranka mannę. Gdybyśmy już policzyli, że każdy człowiek potrzebował około 0,5 kilograma manny na cały dzień, to każdego dnia trzeba 300 ton manny. Wieczorem Bóg zsyła im przepiórki, które mogli schwytać. Założmy nawet, że jedna przepiórka wystarczy na 4 osoby. To znaczy, że tak codziennie trzeba było około 150 tysięcy przepiórek. To kolejny cud pokazujący wszechmoc Boga, ale On nie spowodował do Niego zaufania. Kiedy Mojżesz poszedł na górę Choreb z kolei i rozmawiał z Bogiem, to lud nie pamiętał już o Bogu Jahwe, który mocną ręką ich wyprowadził z Egiptu, ale ulali sobie cielca ze złota i Jemu oddawali cześć. Taka krótka pamięć ludzka o tym, co Bóg dla nas robi. Mimo, że ten naród widział tyle cudów, znaków Bożej troski i wszechmocy, bo przecież manna czy przepiórki w takich ilościach nie znalazły się tam przypadkowo. Do tego jeszcze załóżmy, że na pustyni trzeba dla każdej osoby jakieś 0,5 litra wody. Może więcej, no ale załóżmy, że tylko 0,5 litra. To jest już 300 ton wody codziennie. I ten naród wybrany był na to wszystko ślepy. Pomimo kolejnych cudów, które działy się na ich oczach, nie potrafili zaufać Bogu. Jak pamiętamy, za jakiś czas z kolei były węże, które ich kąsały, bo kolejny raz się zbuntowali. A Bóg, On jest bardzo cierpliwy i patrzy jak rodzic, który widzi małe dziecko tupiące nóżką, bo chce coś wymusić. Później znowu Izraelici liczyli na własne siły, gdy 12 zwiadowców poszło zobaczyć, jak wygląda kraj, który Bóg chce im dać w posiadanie. 10 zwiadowców tak się przelękło, że są tam wysocy ludzie i Izraelici nie są w stanie ich pokonać, że przestraszyli cały wędrujący lud. Mimo, że Kaleb i Jozue mówili: kraj, który przeszliśmy celem zbadania go, jest wspaniałym krajem. Jeśli Pan nam sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj, który prawdziwie opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciw Panu. Nie bójcie się też ludu tego kraju, gdyż ich pochłaniemy. Obrona od niego odstąpi, a z nami przecież jest Pan. Zatem nie bójcie się ich. No i co czytamy dalej? Całe zgromadzenie mówiło, by ich ukamienować. Gdy wtem ukazała się chwała Pana wobec wszystkich Izraelitów nad namiotem spotkania, I rzekł Pan do Mojżesza: dokądże jeszcze ten lud będzie mi uwłaczał? Dokądże wierzyć mi nie będzie, mimo znaków, jakie pośród nich zdziałałem? Mojżesz wstawił się za ludem i powiedział: niech się okaże, Panie, Twoja moc, jak przyobiecałeś, mówiąc: Pan cierpliwy, bogaty w życzliwość, przebacza niegodziwość i grzech. I odpowiedział Pan: odpuszczam zgodnie z Twoim słowem, lecz na moje życie napełni się chwałą Pana cała ziemia. Wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, które działałem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na próbę już 10-krotnie i nie usłuchali mego głosu, ci nie zobaczą kraju, który obiecałem pod przysięgą ich ojcom. Żaden z tych, którzy mną wzgardzili, nie zobaczy go. Bóg dawał szansę ludowi 10 razy, kiedy wciąż się buntowali i chcieli wracać do Egiptu, chociaż kiedy tam byli, narzekali na swój los i wzywali Boga, żeby ich wybawił. A może to tak jest, że chcemy, żeby Bóg nas wybawiał na naszych warunkach, według naszych pomysłów? Czy to nie jest wciąż zajmowanie miejsca Boga, ta pokusa z raju? My chcemy, żeby Bóg spełniał nasze pragnienia, tak jakby był złotą rybką, a nie Bogiem Wszechmogącym, który wszystko wie i chce dla nas dobra największego, a nie chwilowego zaspokojenia pragnień. I my też często zapominamy o Bogu Wszechmogącym i zamiast adorować Go, adorujemy nasze problemy. Zamiast mówić o dużym problemie, powinniśmy powiedzieć problemowi o wielkim Bogu i Bogu oddać tę sprawę. Liczymy na własne siły, chcemy być samodzielni, samowystarczalni, podczas gdy Bóg chce, byśmy stali się jak dzieci. A dziecko przecież nie liczy na własne siły, tylko na rodziców. Kiedy chce zjeść, mówi o tym mamie czy tacie i to jedzenie dostaje. A jeśli dziecko nie prosi, a samo nie da rady czegoś zdobyć, to mogłoby umrzeć z głodu. Dla narodu wybranego te bunty i liczenie na własne siły zamiast zaufania mocy Boga skończyło się 40 latami chodzenia na pustyni. Myślenie niewolników z Egiptu, którzy liczyli na siebie, spowodowało, że nie weszli do ziemi obiecanej. Mimo wszystko, po tym, co zrobili Izraelici po wyjściu z Egiptu, Bóg nie zrezygnował ze swojego planu zbawienia człowieka. Bóg jest wierny swoim zamiarom i ludzkie bunty czy niewierności tego nie zmienią. Jak pisał Izajasz: ja bowiem jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was, wyrocznia Pana. Zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie swe modlitwy, a ja was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Później, już po wejściu do ziemi obiecanej, Izraelici wielokrotnie odwracali się od Boga, który ich wyprowadził ręką mocną z Egiptu. Nawet do tego stopnia, że nie tylko budowali aszery i świątynie różnym bóstwom, ale oddawali cześć Molochowi, zabijając i dając na spalenie własne dzieci. Bóg najpierw przez proroków upominał ich, aby zawrócili ze złej drogi. A kiedy tego nie robili, to posługiwał się wrogami Izraelitów, którzy podbijali ich krali i brali ich do niewoli. I działo się tak nie raz czy dwa. Stary Testament jest pełen takich historii narodu wybranego. Bóg jest cierpliwy. Pozwalał, aby jego naród dostawał się do kolejnych niewoli, aby tam odwrócił się od swoich bożków i wrócił do Boga prawdziwego. W naszym życiu Bóg też czasem posyła nam jakieś osoby, jak proroków do narodu wybranego. A jeśli ich nie usłuchamy, to czasem dopuszcza, aby różnego rodzaju wrogowie się nami zajęli. Czasami dopuszcza cierpienie, trudne doświadczenie, jakiegoś rodzaju niepowodzenie. Nie dlatego, że jest obojętny, ale dlatego, że kocha. Nie złościmy się na chirurga, że zrobił nam operację, wycinając jakiegoś nieciekawego guza. Raczej jesteśmy wdzięczni, chociaż rana nas boli i będzie jakiś czas się goić. Bóg lepiej niż lekarz wie, co robić, żebyśmy nie poszli drogami, które mogą nas zaprowadzić na potępienie. I terapię dobiera indywidualnie, a że czasem boli. Zdrowie duszy jest tego warte, bo tu nie chodzi o coś przemijającego, ale o wieczność. Bóg wciąż mimo mojego czy twojego odwracania się od Niego realizuje to, co zamierza, aby każdy z nas miał szansę być na wieczność z Nim, żyjąc w Jego miłości, bo jak pisał święty Paweł w liście do Rzymian, Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. W naszym życiu też często nie dostrzegamy tego, że Bóg działa cudownie i po cichu, bez rozgłosu, daje nam wiele darów. My tak przyzwyczailiśmy się do tego, że wiele mamy, że podobnie jak Izraelici jesteśmy jak ślepcy. Na przykład nie zauważamy, jakim cudem jest nasz ludzki organizm. Ile organów, które pracują często non-stop, jak serce cały czas bije, płuca pracują, krew cały czas płynie. Jemy. I dopiero jak coś się zepsuje, to zauważamy, że ten organ jest. A w organizmie mamy około 30 bilionów komórek. 10 miliardów z nich codziennie obumiera, a na ich miejsce powstają nowe. I to cały czas się dzieje niezauważalnie. A z rzeczy materialnych to mamy gdzie mieszkać, mamy co jeść, mamy w co się ubrać, możemy chodzić, widzimy, mówimy, a nawet śpiewamy. To wszystko dary dane bez rozgłosu przez tego, który nas kocha i czeka, czy kiedyś te dary zauważymy i może poszukamy ich dawcy, żeby mu okazać wdzięczność i miłość. Może teraz, kiedy część naszego kraju ucierpiała wskutek powodzi, nie jest oczywiste ciepłe mieszkanie czy ciepłe ubranie. Mamy wiele darów, których nie zauważamy i nie jesteśmy za nie wdzięczni ich dawcy. Zwykliśmy przypisywać je sobie, własnej inteligencji, sprytowi czy pracowitości. Zapominamy o tym, co napisał święty Paweł. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz? Największym darem, jaki podarował nam ludziom Bóg Ojciec, jest Jego Syn. Już sam fakt, że wszechmogący, nieogarniony, odwieczny Bóg przyjmuje ludzką naturę, ludzkie ciało jest czymś niepojętym. Dlatego Salomon, modląc się po zbudowaniu świątyni, pytał, czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Wcześniej, jak mówiłam, że człowiek, który zostanie obrażony lub który ucierpiał w inny sposób, chce albo zemsty, albo nie chce podtrzymywać żadnych relacji. Kiedyś zastanawiałam się, porównując Boga do króla, co zrobiłby król, gdyby miał przed sobą ludzi, których bardzo obdarował, a oni zamiast wdzięczności chcieli pozbawić go tronu. Znając ziemskie realia, albo zostaliby zabici, albo w najlepszym razie skazani na wieloletnie bądź dożywotnie ciężkie więzienie. Nie wyobrażam sobie, że za te wszystkie występki zostałby ukarany haniebną śmiercią niewinny, jedyny, ukochany syn króla. A Bóg to uczynił. I my często przechodzimy obok tego obojętnie, jak Żydzi wobec wyzwolenia z niewoli, przejścia suchą nogą przez Morze Czerwone czy manny z nieba. Tak po prostu jest. Przyzwyczailiśmy się do tego. Staje się to codziennością. Uważamy, że to wszystko się nam należy. Zamiast wdzięczności często jeszcze mamy pretensje do Boga i narzekamy. A przecież to jest przeciwko elementarnej sprawiedliwości, bo to my powinniśmy ponieść konsekwencje odrzucenia Boga, a nie Jezus. A to Bóg nam daje dowód swojej miłości, bo nie tylko nie karze nas za to zło, ale kocha nas bezgranicznie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Bóg nie tylko dał swojego Syna, aby nas odkupił przez haniebną i niewymownie bolesną śmierć, ale wiedząc, że nasza natura jest skażona, tak nas ukochał, że Syn zostawił się pod postacią chleba i wina. To największy cud wszechczasów. Bóg, który stworzył galaktyki, wspaniałość mikro i makrokosmosu daje się zamknąć w małym opłatku, do którego przychodzi na słowa wypowiedziane przez kapłana. A kiedy są badania cudów eucharystycznych, to zawsze się okazuje, że jest to fragment serca konającego, żyjącego człowieka. Niewytłumaczalne, a realne. A wiele razy słyszymy pytanie, czy koniecznie trzeba uczestniczyć w niedzielę w Eucharystii? Nie widzimy cudu i miłości Boga, tylko jakiś przykry obowiązek. Tacy współcześni ślepcy. A ja czy chcę być takim ślepcem i przechodzić obok tych cudów obojętnie? Czy na taką wielką miłość mogę nie odpowiedzieć? Bóg, który jest wspaniały, który stworzył nas tak cudownie, już na samym początku dał dowód swojej miłości do nas, do każdego z nas bez wyjątku, dał nam wolną wolę, chociaż wiedział, że będziemy mogli wybrać dobro, ale też zło. Możemy kochać, ale możemy też nienawidzić. Wolna wola człowieka zniszczyła ten wspaniały świat i porządek, który Bóg stworzył. A Bóg nadal pozostaje wierny miłości do nas, bo jak czytamy u Jeremiasza, ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Bóg jest miłosierny i wyrozumiały i bardzo cierpliwy wobec nas. Czeka, wciąż czeka, jak z ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym i mówi w swoim sercu, wróć dziecko, wróć. Nie będę Ci wypominać Twoich przewinień, dam Ci sandały na nogi, nowe czyste szaty i pierścień, bo jesteś dzieckiem króla, a dzięki Jezusowi jesteś też dziedzicem. Miłość Boga jest bezwarunkowa. On Cię po prostu kocha. On chce Twojego dobra, tego ostatecznego, bo życie na ziemi prędzej czy później się skończy, a potem czeka nas wieczność. I Bóg pragnie, aby to była wieczność w radości, szczęściu i pięknie miłości z Nim. Daje nam wolność wyboru, chociaż sugeruje. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli. Tak zakończę.